Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Jak zwykle o tej porze spotykamy się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a dziś moim gościem jest pani Gabriela Drwięga, prezes zarządu Fundacji Psi Uśmiech.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie o czworonożnych przyjacielach. Podobno to pies to najwierniejszy przyjaciel człowieka. Nic się w tej kwestii nie zmieniło?
No, myślę, że od lat dalej jest tak samo.
Macie państwo już swoje doświadczenia, swój zakres działalności. Przypomnijmy naszym słuchaczom, czym zajmuje się Fundacja Psi Uśmiech.
My zajmujemy się głównie dogoterapią, czyli zajęciami zarówno edukacyjnymi, jak i terapeutycznymi z udziałem psów. Te zajęcia skierowane są do osób niepełnosprawnych, a także do dzieci, młodzieży szkolnej, do osób starszych, którym w jakiś sposób tutaj możemy pomóc. Zajęcia o charakterze terapeutycznym, no wiadomo, skupiają się na terapii zaburzonych funkcji u danych osób, natomiast zajęcia o charakterze edukacyjnym służą ogólnej edukacji i może to być edukacja w zakresie właściwego postępowania w obecności psów, psich potrzeb, empatii i tym podobnych kwestii. Również może to być edukacja zahaczająca o podstawę programową na przykład wychowania przedszkolnego czy podstawę programową obowiązującą w szkołach i wtedy na przykład prowadzone są zajęcia z języka angielskiego czy innych języków. Mogą to być zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne. Mogą to być zajęcia na przykład z matematyki, z języka polskiego, w zależności od tego, jaki specjalista te zajęcia prowadzi.
Jednym słowem, zakres działalności macie państwo bardzo szeroki. Jakimi środkami dysponujecie, choćby w kwestii osobowej?
Mamy grono terapeutów i nauczycieli, a to grono, że tak powiem, stale sobie systematycznie budujemy, ponieważ my organizujemy również kursy dla przyszłych dogoterapeutów. Na nasze kursy mogą przyjść osoby, które mają wykształcenie pedagogiczne lub terapeutyczne i wtedy szkolimy takie osoby z zakresu tego komponentu dogoterapii. W przyszłości one mogą właśnie prowadzić swoje tematyczne zajęcia, posiłkując się obecnością psa. Na przykład przychodzi do nas logopeda, my wzbogacamy jego wiedzę o ten komponent dogoterapii i on w przyszłości może prowadzić zajęcia logopedyczne z udziałem psa. W tej chwili akurat rozpoczęliśmy taki kurs, ale zwykle raz, dwa razy do roku mamy nabór i mogą do nas się osoby chętne zgłaszać. Wówczas szkolimy takie osoby, taki pełny kurs od podstaw jakby do naprawdę wysokiego poziomu. To jest roczny kurs dogoterapii, także cały rok te osoby uczą się, współpracują, praktykują i bardzo często tych najlepszych naszych absolwentów zapraszamy do współpracy i później, jeżeli mamy jakieś zgłoszenia, że jest potrzebny taki czy inny fachowiec, to chętnie właśnie z tej bazy naszych kursantów korzystamy.
A jakim zainteresowaniem na przykład wśród logopedów cieszą się tego rodzaju kursy? Czy dogoterapia to coś, co ma znaczące miejsce na rynku?
Ja myślę, że tak jak obserwuję przez ostatnich 7-8 lat naszej działalności, jest zainteresowanie duże, stale rosnące. Zwykle na każdym z kursów jakiś logopeda się nam trafia, ale też są osoby, na przykład nauczyciele języków obcych bardzo chętnie do nas przychodzą, nauczyciele wychowania przedszkolnego, fizjoterapeuci, więc tak naprawdę spektrum tych specjalistów jest dosyć szerokie. I myślę, że takie osoby, jeżeli są dobre w swoim fachu, naprawdę na pracę narzekać nie będą, na brak pracy, tak.
Słyszymy zawsze, że samo posiadanie psa w domu jest swego rodzaju terapią dla właściciela i że często bardzo dobrze wpływa na atmosferę i w domu, i na relacje międzyludzkie i tak dalej, i tak dalej. Czym wobec tego tak bardzo różni się dogoterapia od tego naszego, no powiedzmy, amatorskiego życia z takim zwierzęciem w domu?
Przede wszystkim pies w domu to nie jest pies terapeuta. On ma owszem na nas bardzo pozytywny wpływ, natomiast nie mówimy tu o terapii. Natomiast jeżeli mówimy o terapii, to są to zajęcia kierowane, czyli powiedzmy, nie wiem, jeżeli mamy małe dziecko w domu, które ma jakieś dysfunkcje w obrębie mowy, na przykład, nie wiem, sepleni, tak, to rodzic, jeżeli nie jest logopedą, nie wie, nie jest w stanie nauczyć dziecka odpowiednio mówić, tylko wtedy kieruje to swoje dziecko do logopedy. logopedy, który te pewne nawyki tam odpowiednio wypracowuje, wyrabia, żeby to dziecko mówiło sprawnie. Tutaj, jeżeli ten logopeda jest również dogoterapeutą i posiłkuje się w swojej pracy psem, zwykle ta współpraca jest bardzo, bardziej stwarza taką przyjacielską atmosferę. Dzieci chętniej w takich zajęciach uczestniczą, w związku z tym efekty pojawiają się szybciej. Więc tu jakby trzeba to rozgraniczyć, celowe, konkretne działanie w danym obszarze, na przykład właśnie logopedycznym, skoro już dzisiaj tym przykładem się tak posługujemy. Natomiast obecność psa na co dzień w domu, owszem, będzie miała na nas pozytywny wpływ, natomiast ja bym tutaj nie nadużywała tego słowa terapia.
Mieliście niedawno, kilka dni temu, akcję, którą postanowiliście zrealizować i do której postanowiliście zaprosić mieszkańców Białegostoku i nie tylko. To nazywało się Skocz do schroniska, zobaczyć uśmiechnięte psiska. Kolejna płaszczyzna działalności, jak widzę, Fundacji Psi Uśmiech.
Tak, jest to nasza trochę taka poboczna działalność, ponieważ swego czasu doszliśmy do wniosku, że skoro działamy i tak na rzecz dobrostanu psów, fakt, no tych głównie pracujących w dogoterapii, tak, to im staramy się trochę niwelować stres, tak, obniżać ten poziom stresu, staramy się je rozwijać, ale w związku z tym, że posiadamy szeroką wiedzę w tym zakresie, postanowiliśmy podzielić się tą wiedzą również na przykład z pracownikami schroniska, tak, z innymi osobami, które gdzieś działają na rzecz po prostu tych biednych psiaków. I jedną z takich akcji, którą już praktycznie cyklicznie można powiedzieć, bo w zeszłym roku była pierwsza taka akcja, w tym roku druga, jest właśnie ta akcja prowadzona razem z Jumper Park Trampolin, której pomysłodawczynią jest Magdalena Styczyńska, instruktorka fitness współpracująca z Jumper Parkiem. I postanowiliśmy się też włączyć do tej akcji, być współorganizatorami. W tym roku akcja, być może z uwagi na pogodę naprawdę upalną, nie przyciągnęła aż tyle osób, co w zeszłym roku. Zebraliśmy bardzo dużo kocy, troszeczkę mniej karmy, chociaż pieniądze, które były zbierane w zamian, tak, za zakupione te bilety do wejścia do samego parku na poskakanie, mniej więcej są w tej chwili liczone, ale tak wstępnie możemy powiedzieć, że jest to podobna kwota, jaka była w zeszłym roku.
Jak dużym problemem są w tej chwili bezdomne psy albo psy porzucone?
Tutaj nie mam wiedzy na temat takich statystyk. Myślę, że to pytanie bardziej do schroniska dla zwierząt w Białymstoku czy do organizacji zajmujących się stricte psami porzuconymi, psami gdzieś tam znalezionymi, schroniskowymi i tak dalej. My raczej działamy w obszarze tego typu akcji charytatywnych, w których właśnie, tak jak w Jumperze, mogliśmy się podzielić, na przykład pokazać nasze umiejętności, naszych psów, jeżeli chodzi o posłuszeństwo, o nosework, o fit pose, czyli taki fitness dog, tego typu rzeczy jak najbardziej jesteśmy w stanie zrealizować. Możemy również podzielić się wiedzą, na przykład tak jak akcje nasze sprzed 2 lat ze schroniskiem, gdzie prowadziliśmy takie zajęcia dotyczące układania psów dla wolontariuszy schroniska dla zwierząt w Białymstoku, którzy po prostu mogli się czegoś nowego dowiedzieć od nas, tak, i korzystać w swojej pracy właśnie tam w schronisku.
To skupmy się na dogoterapii. Ten główny nurt w dogoterapii, co to takiego?
Tutaj jakby te nurty, to można powiedzieć, są dwa, bo są i te zajęcia edukacyjne, a z drugiej strony terapeutyczne. Sama nazwa dogoterapia jest po prostu niefortunnym takim terminem, ponieważ ma w swoim tak, tym znaczeniu to słowo terapia, a również tutaj są zajęcia edukacyjne, które nie niosą tego waloru terapeutycznego.
Jednym słowem, jeśli spotyka się pies z osobą, która wymaga terapii, jakakolwiek by ona nie była, to musi tutaj też uczestniczyć osoba, która się po prostu na tym zna i tym kieruje, tak?
Tak, bo dogoterapeuta właśnie będzie terapeutą, tak? Tutaj nie pies jest terapeutą, tylko osoba. I często jak do nas dzwoni na przykład rodzic dziecka z niepełnosprawnością, to my dokładnie dopytujemy, jakiego rodzaju terapeuty on potrzebuje, tak? Nie każdy potrzebuje fizjoterapeuty, nie każdy potrzebuje logopedy czy terapeuty widzenia. Musimy naprawdę dostosować do danej osoby, do danego dziecka, osobę prowadzącą te zajęcia, tak?
A jakie są to osoby, które kontaktują się z wami, pytają o dogoterapię?
To naprawdę bardzo różne. To są i rodzice dzieci na przykład niepełnosprawnych, są to dyrektorzy placówek, różnego rodzaju placówek, bo tu mówimy wtedy i o zajęciach edukacyjnych, i o zajęciach terapeutycznych. Często są to też nauczyciele, którzy chcą zorganizować na przykład w swojej grupie przedszkolnej czy klasie szkolnej tego typu zajęcia.
W jaki sposób kwalifikujecie tych zgłaszających się, by wejść z nimi w jakieś relacje lub nie?
To znaczy, pierwszym jakby kryterium takim najważniejszym jest to, czy my dysponujemy odpowiednim terapeutą do danego, no brzydko mówiąc, przypadku, tak? Jeżeli dysponujemy, mamy w swoich zasobach taką osobę z takimi kwalifikacjami, to czy ona ma w ogóle czas poprowadzić takie zajęcia, bo nie ukrywam, my jesteśmy dosyć zajęci z racji tego, że w niektórych placówkach prowadzimy na przykład od 4, od 5 lat regularnie dogoterapię i ja na przykład wiem, że zawsze od września, czy od października do czerwca te placówki jakby rokrocznie korzystają z naszych usług, więc one też mają, można powiedzieć, trochę takie pierwszeństwo, tak? Przez to, że jest ta wieloletnia współpraca. Natomiast jeżeli mamy jeszcze miejsca, tak? Albo gdzieś tam jakieś inne placówki, nie wiem, nie potrzebują. Czasami jest tak, że na przykład jest przedszkole z dziećmi w normie intelektualnej, gdzie na przykład jest jakiś jeden, przykładowo, nie wiem, chłopiec autystyczny i wtedy prowadzimy w tej placówce dogoterapię. Chłopczyk jest powiedzmy już 7-8-latkiem, idzie do szkoły, no i w tym momencie już przedszkole nie korzysta z naszych usług, w związku z czym no czasami zwalniają nam się jakieś miejsca i wtedy zapraszamy kolejne tak placówki do współpracy.
Współcześnie pierwszy kontakt z takimi organizacjami, które dopiero poznajemy, to najczęściej kontakt nawiązywany przez internet. Można was tam poznać?
Myślę, że tak, ale przede wszystkim przez Facebook, także tutaj zachęcamy do śledzenia naszego fanpage'a Fundacja Psi Uśmiech. Również w internecie strona www.psiuśmiech.pl jest naszą stroną, którą również aktualizujemy, staramy się na bieżąco i tam można zasięgnąć wszelkich informacji o tym, co się w aktualnym momencie u nas w fundacji dzieje.
Skoro mówimy o aktualnościach, no to pewnie też możemy opowiedzieć naszym słuchaczom o planach na najbliższą przyszłość. Jaka będzie ta jesień w fundacji?
Mogę się ograniczyć tylko do października, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo. Już w najbliższą niedzielę jesteśmy zaproszeni na Dzień Zwierzaka do Łomży. W Galerii Weneda będzie nas można zobaczyć. Również w październiku włączamy się w akcję Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku. Właściwie na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, którą współorganizujemy razem z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, a także Stowarzyszeniem Happy Dog, czyli twórcami tak naprawdę tego wolontariatu w schronisku dla zwierząt w Białymstoku. I tutaj akcja odbywa się przez cały miesiąc w Galerii Alfa w Białymstoku. Ponadto w najbliższy weekend ruszają kursy tropienia użytkowego dla psów. Także tutaj myślę, że już chyba miejsc nie ma, choć jeszcze nie miałam przyjemności zliczyć, że tak powiem, wszystkich chętnych. Jest zainteresowanie bardzo duże. A w tych zajęciach biorą udział zarówno psy, które pracują na co dzień w dogoterapii, jak też szkolone przez nas psy w zakresie posłuszeństwa wcześniej. I oczywiście w październiku również i taki kurs ruszy w naszej fundacji, kurs posłuszeństwa dla psów. Kolejną rzeczą są zawody dog trekkingu, w których grupa pokazowa Fundacji Psi Uśmiech weźmie udział. No ale te zawody są organizowane bardzo, bardzo na południu Polski, w Bieszczadach, także kilkaset kilometrów przed nami do pokonania.
Dlaczego akurat tam?
Nie mam pojęcia. Myślę, że po prostu tam jest organizacja pozarządowa, która akurat zajmuje się tym tematem bardzo prężnie w Polsce i tam po prostu się wybieramy.
Skoro mówimy o aktywności fizycznej, to pojawiło się w pani wypowiedzi kilka minut temu określenie, które łączyło fitness z psem.
Tak.
Cóż to takiego?
Teraz tak naprawdę mamy bardzo duży rozkwit różnego rodzaju sportów i dyscyplin dla psów i tu pojawiło się takich więcej nazw. Fitness dog, mówiłam o dog trekkingu, mówiłam o nosworku.
To może przetłumaczmy te nazwy.
Tak, bo przetłumaczmy. Fitness dog, zwany też fit posem, czyli to jest tak naprawdę fitness dla psa. Polega to na tym, że pies pokonuje różnego rodzaju przeszkody, ale nie jest to agility, tylko są to tak naprawdę różnego rodzaju przedmioty wzięte z sali gimnastycznej, można powiedzieć, czyli berety, fistaszki, piłki, różnego rodzaju donuty, czyli te różnego rodzaju piłki fitnessowe, różnego rodzaju sprzęt do fitnessu, który tak naprawdę ma za zadanie usprawnić mięśnie, stawy i funkcjonowanie takie fizyczne psa.
Ja myślałem przez chwilę, że to ma działać odwrotnie, że to właśnie właściciel psa ma niejako być aktywny fizycznie, dzięki temu, że na przykład z psem wychodzi na spacer i w jakiś sposób no, intensywniej spędza ten czas.
Nie, tutaj właśnie ten fitness dog jest to nawet nie dyscyplina sportowa, tak można powiedzieć, tylko bardziej są to zajęcia, również prowadzone u nas w fundacji przez panią wiceprezes Barbarę Bateman, która jest jedną z instruktorek fundacji. I tutaj bardziej chodzi o to, żeby usprawnić fizyczne funkcjonowanie psa, który jest na przykład intensywnie bierze udział w innych psich sportach, typu agility, typu frisbee, czyli jest intensywnie, brzydko mówiąc, wykorzystywany w innych celach. Natomiast żeby mieć odpowiednio zbudowane swoje ciało fizyczne, tak korzysta dodatkowo z tych zajęć, ponieważ to usprawnia jego mięśnie i funkcjonowanie. Czasami nawet takie mięśnie pobudza, które na co dzień pies za bardzo nie używa. Nosework to jest zupełnie już, to jest inna dyscyplina już sportowa, ponieważ jest to praca węchowa z psem oparta na detekcji węchowej, gdzie psy wyszukują w różnych kategoriach w przestrzeni, czyli na zewnątrz, gdzieś na podwórzu, ale też w pomieszczeniach zamkniętych, w różnego rodzaju pojemnikach, albo też przeszukują samochód, wyszukują różnego rodzaju zapachy. To jest oparte, tak jak już wspomniałam wcześniej, na detekcji węchowej, czyli na tym, co robi policja, czy też straż graniczna, czy na przykład psy na lotniskach, przeszukując bagaże w celu wykrycia na przykład narkotyków, materiałów wybuchowych, czy też tytoniu. Przy czym my pracujemy jako grupy amatorskie na zupełnie innych zapachach, nie jakichś nielegalnych, tylko są to zapachy eukaliptusa, liścia laurowego i lawendy. Ogólno, że tak powiem, dostępne, chociaż trzeba wybrać te, które są bezpieczne dla psiego nosa, bo nie każdy zwykły olejek, na przykład eukaliptusowy, nie jest zalecany tutaj. Natomiast zadaniem psa jest po prostu wyszukanie i wskazanie właścicielowi, gdzie znajduje się ten zapach, na przykład w pomieszczeniu albo w przestrzeni otwartej. Trzeci termin, który użyłam, to był dog tracking, czyli to jest tak naprawdę taki marsz, bieg na orientację z psem. Akurat w tym będziemy brali udział za kilka tygodni w Bieszczadach. I polega to na tym, że pokonuje się wyznaczoną wcześniej trasę. Trasy są akurat tam różne, 10 km, 15 km i 25 km. I po prostu trzeba tą trasę w wyznaczonym czasie pokonać, zaliczając wszystkie, że tak powiem, punkty kontrolne.
Rzeczywiście obszar działania wydaje się niemalże nieograniczony. Mówiliśmy o dogoterapii w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, o innych formach aktywności, ale też skądinąd wiem, że zwracacie uwagę na relacje między psem a najmłodszymi, maluchami.
Tak, to robimy przede wszystkim na naszych zajęciach edukacyjnych z udziałem psa. Tam zależy nam na tym, żeby pokazać młodzieży, no i właściwie dzieciom, tak, nawet tym w wieku żłobkowym, w jaki sposób należy się zachowywać przy psie. Ja uważam, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w kontaktach z psem, mamy bardzo dużo do zrobienia. Dlatego, że ludzie nie bardzo zdają sobie sprawę, że pies to nie człowiek, tak? My chcemy go traktować tak jak człowieka, ale tak naprawdę pies chce być traktowany tak jak pies, jak jego gatunek. Nie mówię, że jak pies w sensie gorzej traktowany, natomiast zgodnie ze specyfiką tego gatunku, tak? Psy nie przepadają za przytulaniem się, za nachalnym podchodzeniem, za głaskaniem po głowie, a zwykle ludzie jakby nie zdają sobie z tego sprawy i traktują to trochę tak, jak my między ludźmi się traktujemy, tak? O, coś jest fajnego, jakiś miś pluszowy, to ja się do niego przytulę i później to samo jakby przekładamy na relacje z psem. a pies no, jest żywym stworzeniem, tak? Nie zna jakiegoś tam obcego dziecka i wcale może nie mieć ochoty na głaskanie, na dotykanie. Tak jak my byśmy pewnie byli zdziwieni, gdyby na przykład ktoś w autobusie nagle podszedł do nas i zaczął nas przytulać albo głaskać, tak? Jakaś obca osoba, tak? Nie czulibyśmy się komfortowo i tak samo odczuwa to pies. Nawet te psy, które u nas biorą udział w zajęciach dogoterapii, też są odpowiednio do tego przygotowywane i staramy się, żeby nie było tak, że na pierwsze zajęcia pies przychodzi do dzieci, nie ma z nimi zbudowanej żadnej relacji, dzieci z nim też za bardzo nie i już wprowadzamy jakieś elementy głaskania czy no mówię, takich zachowań, które mogłyby być jakoś niesympatycznie, mogłyby być po prostu niesympatyczne, niemiłe dla psa. Tu dla nas jakby to, że dzieci się czują komfortowo na zajęciach, to jest jedna rzecz i to jest oczywiście niezmiernie ważne, ale w równym stopniu traktujemy naszego psa i też staramy się, żeby dla niego na tych zajęciach nie było sytuacji takich dyskomfortowych, tak? A jedną właśnie z takich niezbyt przyjemnych rzeczy jest to, że ktoś obcy nagle do niego podchodzi, go, nie wiem, przytula, głaszcze, dotyka. No tutaj musimy też uszanować to, że nawet pies może lubić głaskanie, tak? Ale co innego jak głaszcze go, nie wiem, właściciel czy rodzina, z którą on ma zbudowane relacje przez wiele lat, z którą ma kontakt, a co innego obca na przykład grupa dzieci.
Dogoterapia. Okazuje się, że to temat rzeka. Bardzo pani dziękuję za wizytę w naszym studiu. Myślę, że to też przyczynek do tego, aby umówić się na kolejne spotkanie i poruszyć kolejne kwestie związane z dogoterapią, no bo pies, jak się okazuje, jest i pozostanie najlepszym przyjacielem człowieka.
Tak, też tak uważam, jak najbardziej.
A gościem Polskiego Radia Białystok była pani Gabriela Drwięga, prezes zarządu Fundacji Psi Uśmiech.
Serdecznie dziękuję.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.